Zawsze jest ten stereotyp, że jest się z tej gorszej dzielnicy, z gorszej części Krakowa. Użyjmy tego słowa, że to jest wieś, że to są wieśniacy. Przyjechali do miasta, do Krakowa, natomiast sami są jacyś zubożali.
Kiedy w powojennym zrywie odbudowywano kraj, Kraków spał. Gdy walczono w latach 80. o pokój i demokrację, Kraków też spał. Wszystko się odbywało w Nowej Hucie.
Nad Wisłą szeroką, murarzy rozkwarzył się śpiew i płynie piosenka murarska wysoko i płynie przez noce i dnie.
To prawdziwe rewolucyjne miasto i to z wielu względów.
O Nowej to Hucie piosenka, o Nowej to Hucie melodia. Ataka jest prosta, ataka jest piękna i taka najbliższa z melodii.
Przyprowadziłam się do Nowej Huty wiele lat temu z Kazimierza.
Renata Radłowska, dziennikarka, autorka zbioru reportaży Nowochódzka telenowela.
Wydawało mi się, że wchodzę w zupełnie inny świat, a potem okazało się, że te światy są bardzo podobne. Nowa Huta, która wcześniej kojarzyła mi się z blokowiskami, miała też swoje kamienice. I kiedy wracałam z pracy, to gubiłam się w Nowej Hucie. Nie wiedziałam, z której strony wyjść do śmietnika, wynieść śmieci, w którą stronę iść na przystanek. A na Kazimierzu wszystko było poukładane. Potem zauważyłam, że Nowa Huta jest jeszcze bardziej poukładana niż Kazimierz.
Stanisław Juchnowicz, jeden z najwybitniejszych polskich architektów i urbanistów, uważał Nową Hutę za wyjątkową dzielnicę.
Mieliśmy świadomość, że to są żyzne tereny, prawda? Że to chłopi wywłaszczani, że to się dzieje krzywda ludzka. To, tą świadomość mieliśmy, nie miałbyśmy temu przeciwdziałać. Natomiast byliśmy skoncentrowani na pracy i ta praca to była rzeczywiście niesamowita. Będąc w Warszawie dostawałem termin kilkudniowy, tygodniowy, dwutygodniowy najwyżej do zaprojektowania osiedla takiego na 6 tysięcy ludzi. Inaczej powiedzieli, że szereg domów postawią w jednym szeregu, prawda? Koniec, bo nie ma czasu. Więc wobec tego było to ogromne napięcie. Myśmy się tam bardzo zżyli wszyscy, nocami siedzieliśmy. Muszę powiedzieć, że atmosfera twórcza była niezwykła zupełnie.
Wszystko do siebie pasowało, miało sens, harmonia, brak chaosu. Ten chaos pojawił się trochę później w latach 80. i 90. Dostojność i też trochę monumentalność.
Kto to projektował, to miasto? No to Tadeusz Staszycki, najstarszy z nas, więzień w Oldenburgu, prawda? Nie mający nic wspólnego z systemem, nie wspierający wcale systemu. Młodzi ludzie, tacy jak ja, prawda? No to członkowie Armii Krajowej z Lwowa, z Warszawy, członkowie armii generała Andersa, którzy przyjechali do nas, tutaj do Krakowa. No była to wspaniała grupa ludzi.
Są tam braki w tym projekcie. Nie mamy na przykład ratusza nowochódzkiego, ale to już jest kwestia oszczędności, które władza ludowa musiała wdrożyć. To jest miasto, które powstało tak naprawdę w ciągu 10 lat, a Kraków jest stworzony z warstw, które ludzie tworzyli na przestrzeni wielu wieków. Trochę w pewnym względzie przypomina warszawski Muranów, bo to jest podobny okres. Tychy są taką Nową Hutą na trochę mniejszą skalę.
Jeżeli chodzi o początki projektowania, to one dla mnie osobiście się zaczęły w ten sposób, że przyjechał kiedyś ówczesny minister budownictwa, Maria Spycharski, który powiedział mi, proszę pana, będziemy budowali nowe miasto pod Krakowem, może pana to interesuje. Właściwie założenie było takie, żeby klasa robotnicza, prawda, lud, żeby rozumiał architekturę. Nowa Huta nie ma nic wspólnego z jakąś doktryną społeczną budowy miast w Związku Sowieckim. Jest to doktryna anglosaska, oparta o tak zwaną koncepcję jednostki sąsiedzkiej. Zresztą wymyślona w czasie projektowania Nowego Jorku w latach 20. Około 5-6 tysięcy ludzi tworzy taką jednostkę społeczną, która jest łatwo jeszcze do ogarnięcia. Ludzie się znają ze swoim centrum, ze swoją szkołą, dwa przedszkola, żłobki. I to była taka typowa jednostka, która powtórzona została w tym mieście 100 tysięcy, bo taka wielkość była przewidziana.
O Nowej to Hucie piosenka, o Nowej to Hucie są słowa. I taka jest prosta, i taka jest piękna, i nowa, jak Huta jest nowa.
Miałam być miastem idealnym, w którym ludzie dobrze żyją, mają wszystko to, czego im potrzeba w promieniu, nie wiem, kilkuset metrów. To Huta była takim miastem 15-minutowym XX wieku.
100 domów radwistwo by rosło i 1000 dróg do nich na wprost. Piosenka murarska na przyszłość wyrosła i łączy dwa brzegi jak most.
To jest kawał historii, to są wsie w obrębie Nowej Huty. Środowiska zupełnie wiejskie, to są dwory, kościoły. To jest ośrodek, no jeszcze taki, ja wiem, no życia renesansowego, średniowiecznego, a nawet starożytnego, bo już tam zaczynając od Celtów.
Podobnie jak, nie wiem, Nowy Jork jest tyglem światowym, tam ludzie przyjeżdżają nie wiadomo skąd, tak tutaj też przyjechali ludzie, którzy jedni byli z nadmorza, inni gdzieś tam z Warmii, inni z Zabuga, jeszcze inni z Małopolski i tak dalej, i tak dalej.
Armią pionierską, zbieraną hałastrą, tłoczą się w szopach, barach, hotelach, człapią i gwiżdżą w błotnistych ulicach. Wielka migracja, skąd do nabicia, na szyi krzyżyk Szczęstochowy, trzy piętra, wyzwiski, jasieczek, Puchowy.
Nową Hutę zaczynano budować nie od placu centralnego, tylko od tych osiedli, które były trochę dalej od placu centralnego. Tam były niskie budynki. Później, kiedy podchodzono do placu centralnego, te budynki miały być wyższe i miały to być pałace dla ludu, trochę odzwierciedlające marzenia o awansie społecznym. Część z nich ma spadziste dachy. Urbaniści i projektanci chcieli, żeby ci ludzie, którzy przeprowadzą się do Nowej Huty, będą ją budować i zamieszkają w niej, żeby poczuli się na tych osiedlach jak u siebie w domu, na wsi, którą opuścili.
Kiedy w Nowochódzkim Centrum Kultury otwarto wystawę ze zdjęciami budowniczych, na jednym ze zdjęć rozpoznała się członkini Brygady Murarek.
Aha, to mogę kogoś znajomego spotkać, ale to tyle lat, to człowiek. O, to.
Gdzie pani stoi na tym zdjęciu?
No tutaj. Brygada Lekar B2. Tu ja przyjechałam w 52 roku, we wrześniu. Ja miałam 18 skończone. Jak popatrzę te gumiaki, bo chustki tak na głowie, gdzie tam, która robiła w rękawicach. Palce w wapnach powygryzane. Trzeba było iść do lekarza, do chirurga, to tam do jakąś maść. Ona zacierała, maczała pędzel do wody, to kropiła po ścianie, to i się lało po rękach. To oczy zachlapane, ile do okulisty trzeba było iść.
Na wyprzódki, na wyścigi, na wyścigi. Jadą wozy, skrzypią dźwigi, chociaż w Hucie dużo pracy, chociaż w Hucie dużo pracy.
Nowa Huta przyciągała jak magnes.
Z takim kolegą przyjechaliśmy z Głuchołaz. Na wozaku żeśmy ładowali cegłę, piasek, to tego. Jeszcze w surowym stanie było, to już zakwaterowali. Dostaliśmy w hotelu taki mały pokoik, to żona z dzieckiem spała na łóżku, a ja na madracu spałem na podłodze. Żona dostała dozorstwo i przenieśliśmy się do tego bloku. Stamtąd poszedłem na kombinat. Na kombinacie pracowałem jako kierowca, nie? Już później. Tam pracowało się na zmiany. 16, 17, zależy ile tam.
Obrazy, twarze i historie, wszystkie się różnią, a jednak tak podobne.
Była błotem, była chaosem, polami, na których rosło zboże, po żniwach, a czasami nawet nie czekano do żniw, pola zamieniono w pola, na których stanęły namioty, gdzie zamieszkali junacy. Ogromna przestrzeń, w której miało pojawić się miasto, ale tak naprawdę nikt nie wiedział, jak to miasto będzie wyglądać. I myślę, że ludzie też specjalnie się tym nie przejmowali. Ważne było dla nich, że będą mieć coś swojego. To był czas, kiedy tamto pokolenie było mocno pokiereszowane przez wojnę. Przyjechali tutaj, żeby mieć coś.
Miasto socjalistyczne, miasto dobrego losu, wesprzeć myśli zaułków.
Obiekt 66 produkuje. Reportaż z uruchomienia pierwszego zakładu produkcyjnego Huty imienia Lenina w grudniu 1951 roku przygotował Jacek Stwora.
Jak się patrzy na ten obiekt, co my tu na niego pierwsi przyszli, to tak jakbym widział te 20 tysięcy kubików ziemi, co trzeba było splantować, żeby my mogli kłaść fundamenty. Budowałem ten 66, to nawalił transport, to ile się nieraz trzeba było ludziom naprzekładać, rób tak, a nie tak. Ale co ja mam o tym gadać, niech mówi kierownik Grunek. A gdzież on jest?
A tu stoi i słucha.
No to proszę, kierowniku.
Kubatura tej budowy wynosi 100 tysięcy metrów sześciennych. Budynek składa się z fundamentów żelbetowych, na nich osadzonych konstrukcji stalowych, wysokości do 16 metrów, wypełnionych murem.
Jest telenowela o Franciszku, który budował dom dla Zosi. Dom, który buduje, nie będzie prawdziwym domem, będzie mieszkaniem, ale to mieszkanie można było sobie wymarzyć. I marzył o mieszkaniu, w którym będzie wiódł szczęśliwe życie ze swoją Zosią. Potem się okazało, że mieszkanie będzie, ale nie w tym bloku, który akurat budował. Przydział dostał gdzie indziej, że jest trochę mniejsze, że może są jakieś tam niedoróbki. Marzyli o tym, żeby mieć cytrynowe ściany. Mieli to mieszkanie, ale nie w tym miejscu, co właściwie nie miało znaczenia. Ważne było, że dookoła był kawałek zielonej przestrzeni i można było sobie w tym swoim pierwszym mieszkaniu, w tym wymarzonym domu powiesić firanki, które też trzeba było wystać gdzieś w kolejce.
Budując ten pierwszy obiekt, ani na chwilę nie zapomnieliśmy o tym, że przedterminowe wykonanie naszych zadań stanowi cios imperialistów amerykańskich.
Niech żyje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, kierownicza siła narodu polskiego.
Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje!
Miasto socjalistyczne, miasto dobrego losu, bez przedmyśli i zaułków, przyjaźni z każdym człowiekiem jest.
Dostajemy mieszkanie, które było naszym marzeniem. Później się okazuje, że wiele z tych rzeczy, w które uwierzyliśmy, było czystą propagandą. I ci ludzie byli ofiarami propagandy PRL-owskiej, która im obiecywała fantastyczne pałace, fantastyczną przestrzeń, dobrą pracę, cudowne życie.
Zęby pił wżerają się w stalowe płyty. W górze przetaczają się z hukiem 10-tonowe suwnice. Obiekt 66 żyje. Ruszył z produkcją. Setki oczu Zalogi patrzą ze wzruszeniem na rezultat swych bez mała 10-miesięcznych zmagań. Dziś ujrzeli swoje zwycięstwo.
Piją wodę morską, wołają lemoniada. Piją wodę morską, wołają lemoniada. Piją wodę morską, wołają lemoniada.
Później się okazało, że jest zupełnie inaczej. Brakowało tego, brakowało tamtego. Żeby sobie wymienić drzwi, to trzeba było jechać do ojca na wieś i prosić, żeby te drzwi nam zrobił, bo kto miał dostęp do takich materiałów. No, ciężkie było życie w Nowej Huci, natomiast myślę, że mocniejsze było jednak poczucie bezpieczeństwa, że mam wreszcie coś swojego, i że sam sobie zbudowałem miasto, mogę tu zapuścić korzenie, że jestem poniekąd właścicielem miasta, bo Nowohucianie, to pierwsze pokolenie, tak o sobie mówiło. Dziś siadają na ławeczkach i patrzą sobie na to, co zbudowali własnymi rękami, co się gdzie niszczy.
To się poddaje, staje i z gry wypada. Ktoś jest ofiarą, a ktoś ma rolę kata.
Drodzy towarzysze, pomimo, że osiągnięcia nasze w okresie 14 lat władzy ludowej są duże, są pokaźne.
Gumułka był i w tym czasie wicepremier Związku Radzieckiego, ale już nie pamiętam, jak się nazywał, na walcowni tam przemawiał. Jeszcze jak Gumułka, to tak jak mówił, to upluł się, wyglądał śmiesznie. A ten Ruski, no to inteligentny był człowiek, to ładnie wypowiadał się.
Да здравствует наш братский сосед, польский народ, строитель социализма!
Достойник państwowy, jak przyjeżdżał, to wszędzie było przygotowanie. Jak Gierek przyjeżdżał, jak Ford, De Gaulle, nie? To chłopisko było takie duże, to zawsze było przyjęcie. Witali tam z chorągiewkami, czy z kwiatami, czy czymś, gdzieś na budowie albo gdzieś, nie, no to witamy delegację, czy Związku Radzieckiego, czy towarzysza Bieruta, Gomułkę, czy Gierka, nie? No to jak Gierek, Gierek, pomóżcie, pomożecie. Gierka też oszukiwali, a przecież Gierek nie mógł wszędzie być, nie? Gierek jako mąż stanu to był szanowany. Czechy się wysławiali dobrze, że macie dobrego, mądrego dostojnika, bo myśmy mogli jechać za granicę, a oni nie mogli jechać. Bierut to zawsze gadali o Bierut, Bierut, wsi o Bierut, a nic nie daj.
Ktoś tu nie czeka, by przeprowadzić atak. Ktoś chce spokoju, chce ciszy, by oddech złapać.
Jest coś takiego jak tożsamość nowochódzka. To znaczy poczucie ogromnej dumy, pomieszanej z odrobiną kompleksów, bo te kompleksy w stosunku do Krakowa nowochucianie zawsze mieli.
Trudno wprost oczu oderwać od tego potężnego kolosa. Wszystko tutaj jest mechanizowane. Prace ludzi zastąpiają ogromne maszyny.
Na hucie było takie przyjęcie duże i im zginął Drzeżniew. Robotnicy wzięli na Gorzowę. Strasznie ta obstawa była w strachu, że go nie mogli znaleźć. A on z robotnikami siedział i Gorzowkę wziął.
Dziękuję towarzyszom za solidną robotę. Podziękujcie im. Powiedzcie, że to jest rzecz, o której trzeba pamiętać. Że my pamiętamy o hutnikach i prosimy, żeby hutnicy i budowlani pamiętali.
Pamiętam takie opowieści nowochucian, kiedy jako młodzi, jako junacy budujący hutę postanowili jechać do Krakowa po raz pierwszy w życiu, być może w ogóle do dużego miasta. Przyjechali w kufajkach, w gumiakach i poszli sobie na rynek główny. Zetknięcie z czymś eleganckim, z historią, ale też z ludźmi, którzy patrzyli na nich trochę podejrzani, jak na barbarię, która nie wiadomo skąd się wzięła. Zresztą hutę też tak Kraków traktował przez wiele lat jako obce ciało. A tymczasem nowochucianie niekiedy żartowali, pewnie do dzisiaj też żartują, że to Kraków jest pod nową hutą, a nie nowa huta pod Krakowem, jak chciałby Kraków.
Dzień dobry, budowniczowie nowej huty. Z tych namiotów wybiega się prosto w nowy dzień wielkiego planu. Na budowę nowego, na spotkanie jasnym dniom jutra. Dzień nam roboczy nastał, moc niesiemy, kilo z kilom. Kierunek, nowa huta.
Przyjechałam do huty, to w koleżanki buta. No to co myślę, to ja sobie już muszę jakieś pocięta kupić, jakiś płaszcz kupić, żeby jak ja przyjechałam we wrześniu, a na święta, to żebym jakoś zajechała już w swoim ubraniu, żebym nie jechała w tym pożyczanym. A z początku, jak nam dali kufajki takie nowe, czyste z magazynu, to był coś, to ja pamiętam, do Krakowaśmy pojechały w tym, to ładna kufajka, kurtka taka, jakbyśmy się wystroiły i pojechały. No, taka byłam, ja przyjechałam do kuty.
Na świeżo tynkowanej ulicy nowych bloków byłek wapienny krąży. Po niebie pędzi obłok, palce toczone pojezdni dogniatają na wierzchni. Leniwie sunąc, leniwie sunąc.
Junacy przyjeżdżali z wiosek, z rodzin bardzo tradycyjnych. Wiara w Boga była bardzo ważna i w pewnym momencie tego im zaczęło brakować. Obrzędowości, kościoła, nabożeństw. Odkryli, jeżeli można tak powiedzieć, mogiłę, klasztor w Mogile. Tam brali śluby, tam chrzcili swoje dzieci, a później pomyśleli, że no kurczę, no, mamy swoje miasto, wyrosło, jest idealne, tylko nie może to być miasto bez Boga. Walczyli o pierwszy kościół w Nowej Hucie.
Halinę Słapczyńską, Zofię Kędziorek, Adama Macedońskiego i innych obrońców krzyża w Nowej Hucie nagrałam w 1998 roku.
W roku 1960, 27 kwietnia, w niedzielę przed dzień tego wydarzenia, w parafii Bieńczycy, w kaplicy, ksiądz proboszcz oznajmił parafianom, co następuje. Wykupiliśmy plac na budowę kościoła z naszych składek za 1,5 miliona. Ten plac znajduje się przy ulicy Marksa, gdzie tam już stoi krzyż. Jest zrobiony wykop. W tych dniach otrzymałem od władz świeckich, tak mówił ksiądz Gorzelany, że na tym placu nie będzie kościoła, gdyż potrzebne są bardziej szkoły.
I to jest ta słynna historia walki o krzyż.
On się zamierzył na mnie. Nie wiem, czy to był zamówień, czy to był policja. Mieli wszyscy hełmy. A ja mówię, co pan robi? To pan nie widzi, że dziecko się załatwia? usunął się. A z tych okien garki, maszynki, co tylko było. Ani to dziecko dobrze nie wysikało, ja sama uciekałam, bo się byłam za głowę zostanę z tych okien.
Wiele osób uciekało na dach. No i tam dopadli właśnie jakiegoś młodego chłopaczka. On strasznie prosił, jak on błagał, żeby go nie bili.
Otoczono hutę kordonem wojska. Było całkiem ciemno w hucie. No i pierwsze, co uderzyło, to zapach tych gazów bojowych. I strzały, śpiewy, krzyki. Tak gdzieś w połowie, ale i róż. Naprzeciw nas szli robotnicy i mówią, kto wy? A ja mówię, studenci. Wybuch takich wrzasków, gestapo, gestapo i potem śpiewy. Mało religijnych śpiewów, tylko bojowe raczej takie, gdy naród do boju wystąpi z orężem. Wtedy w nocy to już był okres, kiedy kobiety poszły spać, a mężczyźni się wzięli do roboty. Widać było z daleka ten krzyż wysoki. Czworobok w hełmach rozkraczonych jakby gestapowców z daleka. I pały takie białe, długie, drewniane pały ponadmetrowej długości. To pierwszy raz zobaczyłem takie długie pałki. Ci robotnicy mówią, to co, atakujemy? I biegniemy wołając, precz spod krzyża, won spod krzyża. I za tych rzędów wyszedł młody mężczyzna, bardzo przystojny, w skórzanym płaszczu i w czapce takiej, no jak z filmu radzieckiego, przystojnych, wysportowanych. I idzie na nas sam jeden, bez strachu. Gdyśmy stanęli. Towarzysze chyba, mówię. Już demonstracja się skończyła, krzyż zostanie, nie bójcie się. Idźcie spać do domu. Ktoś tam mówi, a dlaczego wy stoicie przy krzyżu? Bo my bronimy tego krzyża. Trzeba iść rano do pracy. Musicie być wypoczęci, budować socjalizm. Takie głupoty. No i w końcu jeden z nich mówi, ty zdrajco, to strzelaliście przed chwilą do ludzi, a teraz nam tu Żydziej powiedział. Uciekł. Mówi, no to na nich.
Powiedziano, że kościoła absolutnie w tym miejscu nie będzie. W tę sprawę zaangażował się ówczesny biskup Karol Wojtyła. Kościół powstał, potem powstawały następne i następne.
O nowej to chucie piosenka, o nowej to chucie są słowa. I taka jest prosta, i taka jest piękna, i nowa, jak huta jest nowa.
W marcu 1968 roku robotników z Nowej Huty wykorzystano do tłumienia studenckich protestów. Opowiedzieli mi o tym Mieczysław Gil i inżynier Stanisław Marcinkiewicz.
Widzenie siebie w tym świecie uzależniało od huty. Huta to był pewien układ. Wszystko ważne działo się z udziałem partii, a więc przydziału mieszkania, a więc awansu, a więc podwyżek. Zwołano zebranie na stalowni, potępiono w sposób jak najbardziej ostry, agresywny tych wikrzycieli studentów, którzy nie chcą się uczyć. Koło stalowni stały autobusy, samochody. Zostaliśmy wszyscy niezaproszeni, nawoływani, żeby wziąć udział w kontrmanifestacji klasy robotniczej, która popiera partię. Rozdawano czerwone opaski, którą się zakładało na chyba na lewe ramię, jak sobie przypominam. Pałki, kawałki pociętych kabli.
Huta była zapleczem do obrony socjalizmu, jak wtedy się to określało. Na jednym z dziedzińców budynku administracyjnego huty były wydawane gorące posiłki. Odwody milicji robotniczej z opaskami czerwonymi cięto kable, w którym byli wyposażeni robotnicy idący obstawiać rynek, jak się to wtedy określało, czyli te wszystkie dojścia ulicy, miejsce pracy, wykształcenie, no jakieś mieszkanie, bo to odwoływano się do tego, myśmy tu wam dali, a wy tu chcecie teraz nagle, ten socjalizm wam się nie podoba. Takie psychologiczne pranie mózgów. I wiele starszych krakowian w kierunku tych uzbrojonych naszych robotników spluwali. To na własne oczy widziałem. W 80 roku, kiedy powstała Solidarność, odnaleźliśmy magazyn takich kabli. Ja nawet jeden czy dwa takie wziąłem do domu swojego. Po stanie wojennym, kiedy była pacyfikacja huty i kiedy także były rewizje w naszych domach, u mnie w domu te kable znaleziono i one były dowodem, że siłą chciałem obalać system socjalistyczny w Polsce, a te kable były dowodami rzeczowymi, że przygotowaliśmy się do zbrojnego, siłowego przejęcia władzy.
Są przemęczeni, konający na zawał, są ludzie oczerniani i opluci. Oczy mnie.
pracownicy kombinatu w latach 70., 80. wciąż byli młodzi ludzie, bo przestali być jełnakami, znaleźli zatrudnienie w kombinacie i siłą rzeczy żyli tym, czym żyła fabryka. Jeżeli ktoś mówi zadymy w Krakowie w latach 80., to prawdopodobnie ma na myśli Nową Hutę, organizowane oczywiście nielegalnie manifestacje z okazji 3 maja, które zamieniały się w zadymy, to prawdopodobnie ma na myśli próbę wysadzenia pomnika Lenina i ma na myśli zapewne też strajki w kombinacie.
O zadymiarzach w Nowej Hucie opowiedzieli mi Aleksander Kopacz i Włodzimierz Pietrus.
Demonstracje zawsze szły tutaj od tej strony, dlatego że ZOMO miało zaplecze z tyłu, stamtąd oni niejako atakowali, a my po prostu z tej.
No była taka to mała wojna i czasem ich atakowaliśmy, no, gołymi prawie że rękami, czasem rzucaliśmy kamienie, butelki z benzyną, no, prawie że jak w Powstaniu Warszawskim. Zadymiarzami stali się wszyscy demonstranci, którzy rzucali kamienie. Solidarność w większości wzywała do tego, żeby była manifestacja, powiedzmy spod kombinatu. Nie tylko stosowaliśmy tak zwane koktajle Mołotowa, czyli benzynę, która powodowała, że mogliśmy walczyć z takimi skotami, czyli wozami pancernymi. Były wyrzutnie kulek łożyskowych, które były jakimś tam panaceum na okratowane wozy policyjne. Mieliśmy takie to granaty ogłuszające. Była to paczka papierosów Kęty opróżniona, zalana odpowiednio. Wystrzał był ogłuszający. Po prostu ZOMowcy nie wiedzieli, co się dzieje, bo oni stosowali wobec nas takie czasem ładunki, natomiast nie spodziewali się, że my zastosujemy wobec nich.
Co to jest? Pracowników i twierdzi, że tam trwają walki wręcz między naszymi a tamtymi.
No, w porządku, ty dostaniesz rozkaz, co masz robić. W porządku, czekaj.
Nie denerwuj się, wytrzymaj nerwowo. Oni robią swoje zadanie, tak jak było zgodnie z umową. Robią to, co trzeba.
Nagrywaliśmy nasłuch ZOMowców.
Nie ja się denerwuję, tylko pracownicy służby bezpieczeństwa się denerwują.
Pochód z kombinatu zawsze kierował się w stronę Arki, bo tam najczęściej byłem prze. No i praktycznie atak zawsze następował w okolicach zalewu w Nowej Hucie, ten pierwszy atak, i później się to rozlewało na całe miasto.
Mieszkańcy byli przychylni do tego stopnia, że czasem jak wpadła grupa młodzieży, to oni byli przechowywani.
W latach 90. teren nowochódzkiego kombinatu, który był kiedyś sercem dzielnicy, zaczął przypominać bardziej wymarłe miasto niż zakład, który tętnił życiem.
Hala ma długość 550 metrów. Tutaj mieściły się właśnie piece martenowskie. Tutaj widzimy ogromną suwnicę, która przenosiła kadzie z gorącą, płynną stalą. Ta hala stoi nieczynna.
Każdy myśli o solidarność, że co nie będzie, nie? A się okazuje, teraz te ludzie teraz narzekają na solidarność. Pracy nie ma. Tyle młodzieży wychodzi ze szkół, z tego, no nie ma się czego chwycić.
Budowałem pierwszą Solidarność w Hucie. Odtwarzałem drugą Solidarność w Hucie. Moja małżonka pracuje w tej chwili na czarno, bez zarejestrowania, za marne grosze. Musi się prosić, dzisiaj 100 zł dostanie, jutro 200 zł dostanie, a nie to się dowie, że może za tydzień.
Myśmy to myśleli, że to będzie socjalizm, czy tam jakaś demokracja bardziej sprawiedliwa. Myśmy to tak widzieli, a to nikt sobie nie wyobraża, że będzie bezrobocie takie, jak teraz jest. Dużo ludzi jest takich, którzy właśnie jedzie pod tę hutę, popatrzy na ten i wraca z powrotem. No na pewno my sobie tak nie wyobrażali tego, że to taki będzie koniec, taki kres.
Pytanie, czy ta tożsamość nowochódzka się zmieniła? Myślę, że że tak, a to za sprawą nowych Nowohucian. Kilka lat temu socjologowie stwierdzili, odkryli, a może wieszczyli, że w Nowej Hucie zaczęła się gentryfikacja. I rzeczywiście tych młodych ludzi, którzy wybrali Hutę jako miejsce do życia, bo przeprowadziło się tutaj całkiem sporo, byli to młodzi ludzie, rodziny z dziećmi i był to ich bardzo świadomy wybór. Zachowała się idea sąsiedztwa, bo tutaj jest zielono, bo Nowa Huta ma ciekawą historię, która nie jest historią oczywistą i która dla nich nie była tylko historią PRL-u.
Ja znam osobiście mnóstwo Krakowian, starszych ludzi, 50-60-letnich, którzy się dziwią mi, ja nie jestem z Krakowa w ogóle, a mi się bardzo tutaj podoba. Przy tym myślę, że jestem zboczona i mam coś z głową. Każdy się dziwi, po co ty tam mieścisz, a pytam się, a czy pani była w Nowej Hucie kiedykolwiek? Nie, nie.
To jest ten dźwięk. Wycie. Nowa Huta wyje.
Nowa Huta Eksport to tytuł projektu realizowanego przez grupę nowochódzkich liderów i muzyków z zespołu WHM. Projekt miał pokazać to, co w tej dzielnicy najlepsze i być może zapomniane.
Zaczęło się od koncertu.
Interesował się wtedy poematem dla dorosłych Warzyka. Zapytał, czy na przykład chcielibyśmy się zainteresować bliżej tym poematem dla dorosłych i czy z tego na przykład nie mogłaby powstać jakaś płyta. Wziąłem ten tekst do domu, przeczytałem i okazało się, że no, wiele rzeczy jest bardzo aktualnych i przetrwało do czasów obecnych.
Opera Nowochódzka to album inspirowany 60-letnią historią Nowej Huty.
W operze nowochódzkiej zrobiliśmy dokładnie to, o co nam chodziło. Tam nie ma grama przypadku.
Opowiem ci historię i świat ci pokażę, w którym na co dzień żyję, zasypiam i wstaję. Pada pytanie, co dziś się znowu stanie. Zawsze na styk pod prąd, w pośpiechu ciągłym.
Piosenki w operze nowochódzkiej generalnie są o tym, że ten eksperyment się nie powiódł. To jest utopia i to jest jakby też dla tych gości, którzy jarają się Che Guevarą, ikona popkultury, a to jest taka sama zbrodnicza ideologia jak nazizm i tak dalej. Nie?
Obrazy, twarze i historie, wszystkie się różnią, a jednak tak podobne.
Mam taką opowieść, to zamieniła się ona oczywiście w telenowelę. Przeprowadziło się do jednego z bloków nowochódzkich młode małżeństwo i przyszli poznać swoich sąsiadów. W bloku tym mieszkało dużo starszych nowochódzian. Któregoś razu zapukali do drzwi, otworzyła im, a właściwie jeszcze nie otworzyła, tylko najpierw zobaczyła ich przez Judasza starsza pani, później im otworzyła i zdziwiła się, że przynieśli jej ciasto na powitanie. Nie chciała ich wpuścić, szybko zakończyła rozmowę, a później przez tegoż Judasza obserwowała, jak wnoszą szafę. Później zaczęła do nich przychodzić, oni też do niej były herbatki, ciasta, pogaduszki. Pani któregoś razu usłyszała, że piętro wyżej, mieszkała tam sąsiadka, którą bardzo lubiła, upadła. Wiedziała, że sama sobie nie poradzi, więc poprosiła o pomoc tych młodych ludzi. Wezwano karetkę i właściwie historia mogłaby się na tym zakończyć. No to odchodzi życie, taki jest porządek w świecie. Ale ta pani nie mogła sobie poradzić z samotnością, ze stratą. I ci młodzi ludzie wzięli ją do siebie, do mieszkania. Joasia, która jest tą młodą osobą, położyła ją do łóżka i położyła się obok niej i ją tak tuliła w ramionach. I myślę, że nie ma nic piękniejszego niż spotkanie dwóch pokoleń w przestrzeni, którą te pokolenia i stare i młode doskonale rozumieją. I tego bym bardzo chciała dla Nowej Huty, żeby tych spotkań było dużo, ale też szacunku dla samej dzielnicy, jej tożsamości i historii.
To się dzieje teraz, dla nas i tutaj. Eksport Madei, 100% Nowa Huta.